Wuchu na świat, dziś Rafał Fronia, himalaista, autor książek, Anatomia góry, Rozmowa z górą. Człowiek, który mówi o sobie, że jest romantykiem gór wysokich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skąd to określenie? Romantyk gór wysokich.
No bo góry zmieniają człowieka. Może nie wszystkich, ale jeśli już kogoś zmieniają, to zmieniają na dobre. I ja przyłapałem się na tym, że góry robią ze mnie romantyka. Tutaj w pędzie życia jest taka codzienność, problematyka. Natomiast tam zmienia się perspektywa i nagle taki facet jak ja, tu gdzieś twardziel, wojownik.
Mocno stąpający po ziemi.
Zaczyna pisać wiersze, bajki, opowiadania, zaczyna przyglądać się jakimś roślinom. Zmienia się perspektywa patrzenia na wszystko, na siebie, na świat, właśnie na problemy, które zostawiliśmy. I wracamy z tych gór. To jest taka trochę pielgrzymka. Jesteśmy tam miesiąc, dwa, trzy i wracamy trochę oczyszczeni. No i stąd ten romantyzm, stąd to określenie.
Nie uwierzę, że normalnie w takim pędzie naszym tutaj codziennym nie dostrzeże pan zachodu słońca, a tam wysoko w górach, przy każdym nowym, wyłaniającym się widoku, zatrzymanie?
Oczywiście to jest tak, że góry zmieniają człowieka na stałe. To nie tylko tam jesteśmy szczęśliwi i jesteśmy romantykami, tylko jak już człowiek zrozumie, ja sobie zdałem sprawę z tego, i to całkiem niedawno, że istotą naszego życia jest podróż. Babie lato, Indian summer, czyli te nici rozsnuwane przez pająki, które podróżują na tych niciach, no to my jesteśmy dokładnie tacy sami. Wtedy, kiedy jest podróż, kiedy zmienia się perspektywa, kiedy spojrzymy na siebie z boku, to okazuje się, że więcej rozumiemy, więcej widząc, więcej do nas dociera. Człowiek, żeby być szczęśliwy, no musi przede wszystkim żyć w harmonii z samym sobą. Bardzo wielu ludzi tak trochę w życiu się szamocze, miota, korporacje, praca, zapętlamy się, gonimy za własnym ogonem, a to nie jest sens życia. Gdy ja pierwszy raz przyjechałem do Białegostoku, to ja ubolewam nad tym, że ja jestem dopiero pierwszy raz tutaj. No, od razu się zakochałem. Macie taką żabę podobną do psa albo psa podobnego do żaby.
Kawelin,
tak. Planty. No coś nieprawdopodobnego. Taką grupką umówiliśmy się na bieganie, biegaliśmy, pokazali mi cały Białystok. Fajnie wam się tu mieszka, dużo przestrzeni i to jest taka namiostka gór. Tu najwyższe wzniesienie pewnie ma kilka metrów, natomiast jest przestrzeń, jest fajnie. To miasto nie jest ciasne. Myślę, że dobrze wam się tu żyje. Tego poszukujemy w życiu.
Nie zaprzeczę, natomiast
nie
tego...
Nie ma pani prawa!
tego dostrzegania urody, tego co wokół nas też uczą wysokie góry?
Mnie uczą wysokie góry. Kapitana Baranowskiego jego pewnie przestrzeń oceanu.
Czyli konfrontacja z żywiołem.
Kamińskiego w lodowce, a botanika mały kwiatek. Pamiętam, ja bardzo często jesienią jeżdżę do Parku Narodowego Ujścia Warty, gdzie 500 000 gęsi szykuje się do odlotu. Zafascynowany tym nieprawdopodobnym zjawiskiem, jak 100 tysięcy kluczy gęsi i ta gęś wie, że leci w kluczu 328 na siódmej pozycji i ona wie, że wylatuje jutro i leci do Maroka i jeszcze będzie miała trasę przelotu przez punkty ABC. Ja nie wiem, jak to się dzieje. I zachwycony tym ogromem, nie zauważałem czegoś takiego malutkiego, co biegało obok i przyszedł ornitolog i mówi, zobaczcie, jakiś biegus mały. Mówi, słuchajcie, biega, patrzcie, zobaczcie, to jest coś nieprawdopodobnego. Kurczę, no wróbel, dla mnie to jest wróbel. Więc każdego zachwyca coś innego, ale żeby to dojrzeć, to trzeba się otworzyć. Mnie otwierają właśnie góry.
Jak to się stało, że w pana życiu te wysokie góry pojawiły się? Jak się rozpoczęła przygoda z górami?
To była trochę ucieczka od różnych problemów. I kiedy tu przytłaczany, nie bardzo umiejący sobie z problematyką życia poradzić, wyjechałem w wysokie góry, nagle okazało się, że te problemy się rozwiążą, że choroba bliskiej osoby to nie jest koniec świata, że trzeba z nią walczyć. Potem nastąpił cud, choroba ustąpiła, a góry zostały w moim życiu. I często jest tak, że ja będąc tutaj pół roku, miałem nawet przerwę w 2013 roku, kiedy to był jeden z trudniejszych sezonów himalajskich, kiedy zaczęło się wszystko od wypadku na Broad Peaku, potem zginął Arthur Heiser, potem mój partner zginął w Alpach. Obraziłem się na góry, przez ponad rok nie jeździłem i to już żona sama doszła do wniosku. Wiesz co, stary, jedź.
Za długo.
Wrócisz, będzie można z tobą normalnie pogadać, rzucasz się tutaj jak lew w klatce. A jak wracam, to nie potrzebuję klatki.
Ta pierwsza przygoda z górą to była wyprawa dokąd?
Jak już powiedziałem, istotą życia jest podróż i ja podróżowałem zawsze, natomiast nie były to nigdy góry najwyższe. Bardzo dużo czasu spędziłem w Ameryce Południowej, w Afryce. Założyłem z przyjaciółmi stowarzyszenie. Budujemy studnie w Kamerunie. Wybudowaliśmy już 21 studni w Sahelu, w rejonie Figuil, w takim klinie między jeziorem Czad, Nigerią, a właśnie Czadem w Sahelu. Dużo czasu w Azji i te góry stawały się coraz wyższe. To brakuje tego w tych czasach, abyśmy pokonywali normalną ścieżkę. Bardzo często jest tak, że pierwszą górą człowieka jest 8000 i to jeszcze Mount Everest, bo ktoś ma dużo forsy i jedzie tam, a nie pokonuje tej drogi. Także moje góry rosły. Najpierw były 2000 tatrzańskie, potem były Alpy, potem był Kaukaz, potem były Andy, jakieś eksploracje góry Afryki, potem były góry 7000, a potem Krzysztof Wielicki zabrał mnie na pierwsze 8000 i tak naprawdę to był początek lat 2000, kiedy te góry naprawdę zaczęły stawiać opór i kiedy zaczęły być duże. No, pierwszym zdobytym 8000 był Gasherbrum II w 2006 roku w Pakistanie. No i zaczęła się, ja nie wstydzę się tego słowa, moja miłość do Krzyśka Wielickiego, który stał się takim moim nauczycielem. Ja go podpatruję, jestem zafascynowany jego osobowością, ale nie górską, bo to, że on wszedł na wszystkie góry w przepięknym stylu i dalej żyje, to jest jedna rzecz. Natomiast jak żyje ten facet, jak postrzega świat, jak pełen jest empatii, to jest dla mnie ważne. Czasami nie jest ważne to, na jaką kupę kamieni się wspinamy, tylko z kim się wspinamy, bo góra to jest tylko góra. To ludzie piszą historię gór, a góra może być piękna i ktoś zachwyca się Nanga Parbat, a dla mnie to jest taki wielki krowi placek, cholera jasna, i to do tego niebezpieczny, w ogóle mi się nie podoba. Także piękno jest nieweryfikowalne.
Góry to też lekcja relacji, bo jednak z tą grupą, z którą wybieramy się na te wysokie szczyty, spędzamy dużo czasu.
Tak, ale są ludzie, znaczy ja twierdzę, że himalaizm, jednym z problemów himalaizmu jest zbyt wielki współczynnik autorytetów na metr kwadratowy. Tam każdy ma ego, moja mojszość jest bardziej mojsza niż twoja, ale mnie to nie przeszkadza. Ja, jak ktoś na mnie pluje, to ja mówię, że pada deszcz, i rozkładam parasol, ja nie jestem, tak trywialnie mówiąc, kutas, ja się nie kłócę. Jesteśmy tam z jakiegoś powodu w tych górach i na pewno kłótnia nie przysparza nam żadnych rozwiązań, więc nawet jeśli pojawiają się jakieś takie sytuacje zapalne, a zdarzają się różne konflikty, to ja odchodzę. Staram się nie eskalować i nie doprowadzać do tego, żeby pojawiały się napięcia, no bo jednak o tym też piszę w Anatomii Góry. Zdobywanie szczytu to nie tylko sama wspinaczka, wręcz przeciwnie. Wtedy, kiedy jesteśmy zamknięci w namiocie, kiedy przez 10-20 dni nie możemy się wspinać, bo jest bardzo zła pogoda, no to wtedy zaczyna się destrukcja. Defragmentacja dysku w głowie powoduje, że po tych 2 tygodniach człowiek robi się taki malutki, nie ma determinacji i zawraca i idzie do domu.
Pamięta pan pierwsze wrażenia z tej pierwszej wspinaczki powyżej 8000?
Wszystko pamiętam, a to, czego nie pamiętam, zapisuję. I to jest sens pisania też mojego w górach, bo przeżywanie, to niech pan sobie wymyśli najpiękniejsze miejsce na świecie. To na pewno nie będzie szczyt Mount Everestu, bo są piękniejsze miejsca. Niech to będzie plaża na Zanzibarze. I niech pan sobie pomyśli, że jedzie tam całkowicie sama. I jest w takim pięknym miejscu i o kurde, ale ja chciałabym, żeby ktoś zobaczył to samo, co ja. Po to bierzemy ze sobą aparaty, ale po to bierzemy ze sobą drugiego człowieka. Najczęściej tym kimś jest ktoś bliski dla nas, bo chcemy się dzielić tym pięknem. I teraz ja leżę sobie w namiocie, w tym najpiękniejszym miejscu na ziemi, który dla mnie może być, nie wiem, Przełęcz Południowa pod Mount Everestem, i leżę tam z Jarkiem Gawrysiakiem albo z Piotkiem Krótkim Tumalą i zaczynam gadać wierszem, zaczynam mówić, słuchaj, zobacz, jak pięknie, no to facet strzyknie mi deksametazą i wronia, co ty pieprzysz. Więc ja tą moją duszę przelewam po cichutku, pisząc, notując, bo się tego wstydzę. Teraz już trochę mniej, bo oni wiedzą, że ja taki jestem. Natomiast ta chęć pisania to jest chęć unieśmiertelnienia tej chwili, wrażenia. Bardzo ciężko jest opisać emocje, a jednak czasami się to udaje i są to piękne chwile, z którymi chcemy żyć dłużej. No i stąd ja piszę. Ktoś inny maluje, wyraża się poprzez rzeźbę, poprzez dzierganie czegoś na drutach. Mamy potrzebę takiej ekspresji. Dla mnie są to litery łączone w słowa, wersy, zdania, akapity, rozdziały, książki.
Kiedy wchodzimy na bardzo wysoki szczyt, tak naprawdę w tym ostatnim punkcie spędzamy bardzo mało czasu.
Na szczycie Gasherbruma II spędziłem prawie 2 godziny. Była przepiękna pogoda. Tam jest taka malutka nisza. Walnąłem się tam, ja sobie leżałem i czekałem na Wielickiego, aż przyjdzie łaskawie w końcu. Na szczycie Lhotse spędziłem kilkanaście sekund, a i tak mało nie przypłaciłem tego utratą palców.
Czyli to nie ma zasady.
Nie ma zasady. Zasadą jest dla mnie sama wspinaczka i powrót. To jest najważniejsze, żeby zejść z tej góry bezpiecznie i trzeba o tym myśleć. To nie może być tak, że zachwycimy się tym szczytem i powiemy, o, jak jest pięknie, jak jest cudnie, a potem schodząc z Gasherbruma, no spędziłem tam dosyć dużo czasu, zemdlałem w obozie 4, była akcja ratunkowa, no to długa historia. Także trzeba uważać, bo jednak największym wrogiem w górach wysokich nie jest problematyka wspinania, a wysokość. To jest ten zabójca, który odbiera nam rozum, to tak jak nurek, który źle dobierze mieszankę i po prostu zaczyna wariować i zamiast wypływać topi się. To zdarzają się takie wypadki gdzieś tam wysoko, że człowiek przestaje racjonalnie myśleć, bo gdyby zrobił coś, to by przeżył, a tego nie robi. Tracimy tam trochę instynkt.
Przygoda, którą zapamiętam pamięta pan na długo właśnie z Gaszebrumas?
No to humorystyczna, bo ja jestem człowiekiem, staram się być pogodny, mimo że wszyscy twierdzą, że jestem mrukiem. Pada śnieg. Spadło tego śniegu z metr, tupuwa, nic nie robimy, trzeba siedzieć w bazie.
Na jakiej wysokości?
No baza jest 5100, 5 może 200. No to lepiej bałwana. No ale ponieważ ten bałwan ma ze 4 metry wysokości, cały dzień walczyłem z kulami, ulepiłem takiego wielkiego snowmana. A pech chciał, że on był ulepiony koło namiotu oficera łącznikowego pakistańskiego. Oni są bardzo wyczuleni na swoim punkcie, jeśli chodzi o sprawy militarne. I gdy przyszła odwilż, bałwan zaczął się przechylać lekko. Gdyby się przewrócił, spadłby na namiot oficera i oficer przyszedł i mówi, że mister, ale trzeba tego bałwana rozebrać, bo jak ta kula spadnie na namiot oficera łącznikowego, czyli na armię pakistańską, uznam to za zamach na moją osobę i pójdziesz do więzienia. I wszyscy się śmiali, a ja tego bałwana rozbierałem, ale kilka dni wcześniej Niemiec sfotografował karawanę mułów. Muły niosły coś dla wojska. To był obieg wojskowy i musiał opuścić Pakistan. Wzywał śmigłowiec, bo skończyłby w więzieniu. Tam żartów nie ma, więc wszyscy sikali ze śmiechu, a ja tego bałwana po prostu rozbierałem, żeby broń Boże jakaś drobinka śniegu nie spadła na oficera albo na jego namiot, bo byłyby jaja.
Co jest dla pana górskim rajem na ziemi?
W ogóle góry dla mnie są rajem, natomiast ostatnia wyprawa, z której wróciłem kilkanaście dni temu, wyprawa, moim planem było zdobycie Everestu, też chciałem to zrobić samotnie, nie w tłumie, czyli nie wiosną, jesienią tam nie ma nikogo, były 3 wyprawy, Garrett Madison, kilka osób, było tam chyba 3 czy 4 spinaczy, Jędrek Bargiel, który chciał zjechać na nartach z Everestu i nasza 11, 10 osób na lotce, a już byłem na lotce, więc na Everest. Wyprawa skończyła się no niepowodzeniem, wróciliśmy z podkulonymi ogonami. Natomiast samo wejście na lotce niecałe 2 lata temu jest pretekstem do tego, żeby o tym opowiedzieć, żeby pokazać jednak, jak mogłoby być, gdybyśmy pokonali Icefall, gdybyśmy weszli w kocioł, wbili się w ścianę lotce, ale przede wszystkim to, co jest osiągalne dla każdego człowieka, bo jednak nie każdy pojedzie na 8000, natomiast każdy może pojechać w góry wysokie, żeby zobaczyć Mount Everest. Można dotknąć tego raju, wcale nie wspinając się. Coś takiego jak Kumbu, baza pod Mount Everestem, Kalapatar, jest naprawdę dla każdego. A dlaczego to jest rajem na ziemi, bo jest to jeden z najpiękniejszych w ogóle zakątków naszego świata. No, kiedy widzimy te ośmiotysięczniki, kiedy widzimy te pióropusze, które zasysa wiatr, taki warkocz za Mount Everestem, czy za Makalu, czy za Amadablam. Ale jeśli widzimy flagi modlitewne, które powiewają, wejdziemy do klasztorów w Tiangboche, zobaczymy Skalpieti, czy wodospady, wiszące mosty, po których się przechodzi, gdzie jest lufa 200-300 metrów, to się wszystko telepie. Gdy wejdziemy na Kalapatar i dookoła zegara mamy po prostu te wspaniałe, takie piramidalne szczyty, idealne, takie jak dzieci rysują w szkołach, no to po prostu nie znam człowieka, który już jak tam dojdzie, to się tym nie zachwyci. No to po prostu jest piękne. Bez względu na to, czy ktoś ma lat 18 czy 80, bez względu na to, czy ktoś ma niedowagę czy nadwagę, to jeśli nie ma jakiejś medycznej przeszkody, czyli są wady, które uniemożliwiają nam podróż pod Mount Everest, ale większość ludzi jednak jest w stanie tam pojechać i tą przeszkodą jest tylko i wyłącznie nasze myślenie i ograniczenie. Nie pojadę, bo nie dam rady. Guzik, prawda, każdy da radę dojść pod Mount Everest.
A jak zorganizować sobie tę wyprawę?
No, nie ma nic prostszego. A jak zorganizować wyprawę do Morskiego Oka?
No po prostu pojechać do Zakopanego i przespacerować.
Tak jest. I wyprawa pod Mount Everest wygląda dokładnie tak samo. Nie ma tam żadnych niebezpieczeństw. W zeszłym roku prowadząc grupę, bo często jest tak, że łączymy się w jakieś grupy, mamy jakiegoś przewodnika. Do Morskiego Oka też możemy podjechać bryczką, możemy wynająć sobie przewodnika tatrzańskiego, tylko możemy to zrobić sami. Ja zachęcam do tego, żeby być tam samemu, żeby nie wynajmować przewodnika, bo zorganizowana wyprawa pod Mount Everest będzie kosztowała 15 tysięcy, a wyprawa, którą zorganizujemy sobie samemu, po pierwsze, będzie nam to sprawiało przyjemność, a po drugie, będzie kosztowało 7 tysięcy, więc lepiej te 8 przeznaczyć na inną wyprawę.
Czyli lecimy z Warszawy dokąd?
Do Katmandu. Loty 2200-300 zł można kupić bilet. W Katmandu spędzamy 2-3 dni, idziemy do świątyni Mał, patrzymy, jak hinduiści palą w zwłoki w Paszupatina, widzimy największą stupę, czyli takie święte miejsce dla buddystów. Zwiedzamy Patan, zwiedzamy tu samo Katmandu. Wsiadamy do samolociku, za $150 lecimy do Lukli, lądujemy w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Tam naprawdę to jest wrażenie, jak się ląduje. I potem 7-8 dni trekkingu bez namiotu, bez niczego, bo tam są wszędzie lodże. Po drodze są malutkie hoteliki, gdzie możemy zjeść, gdzie możemy wypić. Trzeba mieć ze sobą trochę pieniędzy, te $200-300, żeby kupić sobie wieczorem piwo, zjeść dobrą zupę czy jakieś momo pierożki. Dochodzi się do ostatniego miejsca, do Gora Krzep na wysokości już ponad 5000 metrów. Mieszkamy w lodży, jest cieplutko, w kozie palą jaczymi odchodami, więc jest taki specyficzny zapach, ale jest cieplutko. O świcie wychodzimy na Kalapatar, słońce wstaje, a my widzimy bazę pod Mount Everestem i widzimy Everest, widzimy Lhotse, widzimy Nubce, z oddali widzimy Makalu, z drugiej strony widzimy Pumori. Amadablam, matka wszystkich gór. No i po prostu wtedy jest pięknie i człowiek mówi, kurde, jak fajnie jest żyć. Czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? Czemu ja wcześniej nie przyjechałem do Białegostoku?
I to jest, rozumiem, taka wyprawa, z którą możemy skroić na 2 tygodnie.
Szkoda tam jechać na 2 tygodnie, bo jak już jedziemy, to dobrze jest spędzić nie 2 tygodnie, tylko 3 tygodnie. Sama wyprawa pod Mount Everest to jest 7-8 dni trekkingu i około 4 dni powrotu, czyli 11 dni spędzamy w górach. Oczywiście możemy to, im dłużej będziemy szli pod Everest, tym lepiej, bo aklimatyzacja będzie lepsza. Także 12-13 dni w górach, oprócz tego jeszcze Chitwan National Park, gdzie są słonie, tygrysy, gdzie są nosorożce, warto tam pojechać. Bhaktapur, historyczne miejsce w samej Dolinie Katmandu, warto się pobłąkać i taka wyprawa 20-dniowa, tak, czyli normalny urlop, no nie, kurczę, gdzieś tam do Chorwacji leżeć plackiem i jak kotlet schabowy obracać się tylko z lewej na prawą i smażyć. Tam też się opalimy w górach, tylko ta opalenizna jeszcze będzie taka wesoła.
Był pan uczestnikiem wyprawy zimowej na K2. Wszyscy teraz możemy troszeczkę doświadczyć namiastki tego wędrowania, śledząc media. Więc wszyscy żyliśmy wyprawą zimową na K2. Wierzymy, że ta ostatnia góra to będzie góra zdobyta przez Polaków.
W ostatnim sezonie 2 wyprawy. Rosyjsko-kazachsko-polsko-baskijska grupa próbowała zdobywać K2. No i w składzie był Paweł Dunaj, białostoczanin. Walczył tam do samego końca. Więc tych Polaków było tam już wielu, ale media, no co ja mogę powiedzieć? Ja bym sobie życzył, żeby media zostały w domu, ale czas odseparowania nas, himalaistów, od gór już się skończył. Natomiast musimy nauczyć się panować na tym. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że do szatni przed meczem na mundialu wpada kilkunastu dziennikarzy i Lewandowski zmienia gacie, a oni go wypytują, to Brodziu, a co ten tatuaż na pana tyłku znaczy? No nie, takich rzeczy się nie robi. Natomiast na wyprawie media wchodziły nam do szatni i do sypialni. Poprzez to, że mieliśmy tam Wi-Fi, ja oczywiście trywializuję, natomiast nie panowaliśmy na tym. Po 27 stycznia, wtedy, kiedy w taki, a nie inny sposób zakończyła się akcja ratunkowa na Nanga Parbat, świat oszalał i myśmy mieli setki telefonów dziennie. Wyprawa zamieniła się w jakiś taki transparentny Big Brother. Każdy z nas mógł komentować. Mieliśmy setki, tysiące postów, na które odpowiadaliśmy i w pewnym momencie ja złapałem się na tym, że ja więcej czasu spędzam w telefonie niż na myśleniu o górze. No, to zrobiło się już po prostu chore. Potem zaczęły się wypadki, wypadek Adama, potem 2 lawiny. Tak przez całą zimę musiały spaść 2 i obie spadły mi na głowę. Taki właśnie był pech.
Jedną udało się panu nawet nakręcić.
Tak, jedną mi się
sfilmować.
Tak, dokładnie. Więc my musimy wypracować i nad tym też myślimy procedury, jak skanalizować komunikację z wyprawy. Natomiast dzięki temu, że to się stało, łatwiej nam jest o pozyskanie sponsora, łatwiej nam jest rozmawiać o górach, ale co jest najważniejszą w moim odczuciu korzyścią tej zmiany, to, że dzisiaj tutaj siedzę, to, że rozmawiamy o górach, to, że ktoś nas słucha, jak o górach, wyłączamy radio, przełączamy na inną stację. Nie, ludzie chcą o tym słuchać. I to, co powiedzieli mi instruktorzy turystyki zimowej, że nie zwiększyła się liczba ludzi, którzy chodzą po Tatrach, ale zwiększyła się liczba ludzi świadomie chodzących po Tatrach, czyli szkolenia turystyki zimowej, podstawowe kursy wspinaczkowe. Ta świadomość turysty wzrasta. I chłopcy powiedzieli, że stało się to właśnie po naszej zimowej wyprawie, czyli to też jest fajne. Ja zdałem sobie z tego sprawę, że to, co uprawiamy, ta nasza pasja jest szalenie zaraźliwa. I ktoś mówi, że góry odbierają życie. To nie ma nic bardziej mylnego. Góry nie odbierają życia, tylko w górach giną ludzie, bo popełniają błędy. Więc im więcej będzie edukacji, im więcej na jakimś czasami tragicznym przykładzie będziemy wyciągali wniosków, no tym te góry będą dla nas bezpieczniejsze, bo one naprawdę są bezpieczne. To, że spadały na nas lawiny i kamienie, to nie była wina tej góry, tylko to była wina nasza, że my tam się pchaliśmy. No. Trzeba było od razu iść na żebro Abruzów i nic by się nie stało i być może zdobylibyśmy górę, nie zmarnowalibyśmy 1,5 miesiąca. Ale kto mógł wiedzieć? Ja zdałem sobie sprawę z tego, że o wiele trudniej jest góry nie zdobywać, niż ją zdobywać, bo wtedy, kiedy się wspinamy, to po prostu jest automatyzm. Natomiast wtedy, kiedy siedzimy w namiocie, kiedy szarpie tym namiotem, to jest takie sedno wspinania zimowego, czyli trwanie, jak my sobie z tym tym radzimy lub nie radzimy. Drugą taką sprawą, fragmenty ciał. Lodowiec cofając się odsłania urwaną nogę, rękę, w bucie tkwiąca kość, kilka pogrzebów robiliśmy. To też było dosyć trudne. Pojawia się aspekt, kim my w ogóle w tych górach jesteśmy. Ja to porównuję do bycia tułaczem albo do bycia pielgrzymem. Ja jestem tam na pielgrzymce duchowej, tylko nie idę do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, tylko tym moim sanktuarium jest jakaś góra. Więc to też jest takie dosyć mocno filozoficzne. Zastanawiam się, patrzę, myślę. My jesteśmy różnymi ludźmi. Marcin Kaczka, wspaniały himalaista, bardzo sfokusowany na górze. On przychodzi do Mesy i przez cały dzień może powiedzieć dwa słowa. I te dwa słowa to jest cześć rano i cześć wieczorem, jak idzie do namiotu. I siedzi i po prostu czeka, trwa. Tak jak, nie wiem, jakieś dzikie zwierzę, aż będzie pogoda, żeby móc zaatakować. A przychodzi Marek Chmielarski, Chmielu, i on gada na wdechu i na wydechu. No cały dzień, po prostu napiernicza ozorem i z nim jest wesoło. No, ale to są ludzie, którzy są diametralnie różni od siebie, ale przyjechali po to samo, zdobyć górę, pracować na zdobycie góry. Także tam jest 11 różnych facetów z różnym temperamentem, z różnymi kaprysami, fochami.
Jak wygląda taki dzień w bazie oczekiwania?
Ale na zimowej wyprawie? Tak. Bo to jest całkiem coś innego. Tak, zima, wyprawa letnia, to ja wstaję o godzinie 7, 7.05 wychodzi słońce, ja sobie robię kawkę, siadam przed namiotem, patrzę, jest wschód słońca, ra, tu narodziny dnia, jest pięknie. No zimą minus 35 w namiocie, otwieram oczy, leżę w zaspie. Nie pada śnieg, ale ja nachuchałem sobie i w namiocie zawsze pada śnieg, bo ciepło, które wydalamy, skrapla się, osadza się szronem na namiocie i spada z powrotem śniegiem. Więc budzimy się w śniegu, trzeba się odkopać troszeczkę. Śpimy w bafach, żeby nie oddychać tym bardzo zimnym powietrzem, nie odmrażać sobie płuc, więc ja się przebieram. Zawsze śpię w takiej swojej piżamce. No więc mam rzeczy dzienne, które mają minus 30 stopni, trzeba wyleźć ze śpiwora i bardzo szybko te majtki założyć na dupę i koszulkę i skarpety i bieliznę i buty i kurtkę i wypełzamy z takiego namiotu, idziemy do Mesy i życie toczy się w Mesie. W Mesie cały czas działa ogrzewanie, na zewnątrz jest minus 30, w Mesie jest plus 5, załóżmy, czy plus 7, więc jak rozpalimy, to odmarza keczup i po godzinie będzie go można użyć. Zimą w górach trzeba myśleć. Jeśli mamy ochotę na rybkę w pomidorach, to my jej teraz nie zjemy, bo ona jest zamarznięta. Trzeba o tym pomyśleć 2 godziny wcześniej, że ja za 2 godziny będę miał ochotę na rybę w pomidorach, to wsadzę tą rybę sobie w majtki, niech ona się rozmrozi, a jak ona będzie rozmrożona, to ja wtedy będę miał na nią ochotę i ją zjem. Jest śniadanie, jest kawa. Jeśli jest łączność, sprawdzamy prognozy pogody, jeśli zamierzamy wychodzić w najbliższym czasie, jest klarowanie lin, przygotowywanie sprzętu, omawianie taktyki, są jakieś szachy, no po prostu oglądając filmy ludzi zamkniętych w obozach pracy, w więzieniach, gdzieś na Syberii, to my tam taki mamy obóz pracy. Nie można uciec tam, to nie ma gdzie, musimy siedzieć w tym namiocie, jesteśmy zamknięci. Strażnikiem jest minus 30 stopni, 50 km na godzinę wiatr, potem przychodzi lunch, potem ktoś włączy laptopa, laptop się rozładowuje po 25 minutach, więc robimy różne patenty, z karimaty wycinamy takie pudełka, do tych pudełek wsadzamy na przykład 3 butelki z ciepłą wodą, na tych butelkach stawiamy laptopa i on działa już nie 40 czy 30 minut, tylko działa 2 godziny, więc można obejrzeć cały film do końca. A ktoś coś pisze, ktoś coś czyta, a potem jest kolacja, a potem idziemy spać i jest 16 godzin w śpiworze i jedni biorą prochy nasenne, żeby spać, inni myślą całymi długimi nocami nad sensem życia, no ale generalnie przez 3 miesiące jest tak. Góra cały czas wieje.
To jest ten wiatr.
Cały czas dudni. To tak jakbyśmy podjechali do przejazdu kolejowego, bo jedzie pociąg, zamykają szlaban, zamykamy oczy i ten pociąg jedzie 3 miesiące. Bez przerwy. I nagle którejś nocy po 40 paru dniach budzę się, nic nie widzę i nic nie słyszę, jest cicho. I mi się, kuźwa, umarłem. Szczypie się, naprawdę człowiek zaczyna wariować. No są te okna pogodowe i jest wtedy cicho. Chce się krzyczeć. Mówi, dlaczego jest tak cicho? Stałe punkty są, oczywiście. Śniadanie zawsze jest o 8, obiad zawsze, załóżmy, tam jest o 13, a kolacja jest o 19. Wysyłanie relacji do kraju są rzeczy niezmienne. Natomiast wszystko inne jest płynne i to góra decyduje, jak będzie wyglądał scenariusz. To, co my sobie zaplanujemy, nie ma żadnego znaczenia.
Drobne przyjemności w górach wysokich. Podobno parzy pan najlepszą kawę na takiej wyprawie.
Nie parzę jedyną kawę, jak komuś się nie podoba, to nie piję. Zawsze biorę ze sobą kawiarkę. O, to mnie też nauczyli Włosi. Każdy z nas zabiera ze sobą w góry te małe przyjemności. Muzyka, szachy, książka, filmy. To, co po prostu wiemy, że będzie nam służyło. Jak na przykład smalec ze skwarkami, który ktoś lubi. Ja jestem teraz już wegetarianinem, więc takiego smalcu nie bardzo. Ale Amerykanie przywożą suszoną wołowinę, Włosi przywożą kawiarkę, parzą kawę i my się tego uczymy i zbieramy te najciekawsze, najlepsze rozwiązania. No i ja z taką kawiarką zawsze jadę w góry, parzę, chłopaki przychodzą, są jakieś ciasteczka i sobie opowiadam. Są bardzo fajne chwile, kiedy faceci się otwierają, robią się tacy trochę bardziej mięccy, już nie są tacy wojowniczy, zamknięci w sobie, tylko zaczynamy rozmawiać szczerze, zaczynamy rozmawiać o lękach, o kobietach. No naprawdę, to kolega z wojska, któremu powiemy wszystko, to staje się w górach takim kolegą zaraz. My po 2 miesiącach znamy się tak dobrze, że wiem o tym człowieku wszystko i on wie wszystko o mnie.
W twardych warunkach miękną serca?
Zbliżamy się bardzo do siebie i bardzo trudno o górskie przyjaźnie. Ja nie mogę powiedzieć, że każdy mój partner i każdy uczestnik wyprawy, z którym jadę, staje się moim przyjacielem. Są to zaledwie partnerzy, których szanuję, z którymi się wspinam, ale nie przyjaźnimy się.
Ale no musicie sobie ufać, musicie
na siebie
liczyć. Oczywiście,
tak. Bez tego nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy wspólnie gdzieś jeździli. Natomiast rodzą się przyjaźnie i te przyjaźnie są naprawdę fajne. To dla mnie jest bardzo ważne.
Wspomniał pan o Geszebrumie, mówiąc o konkretnych wyprawach, o Lhotse, o Ewereście, o niedokończonej, wciąż otwartej wyprawie na K2. Takie wyprawy najważniejsze dla pana?
Wyprawa na Broad Peak, która nauczyła mnie, że góra to nie bieżnia i tam człowiek nie rywalizuje z innymi ludźmi, nie rywalizuje z czasem, tylko tak naprawdę rywalizuje z sobą samym. Kiedy chciałem bić rekord szybkościowego wejścia Krzyśka Wielickiego i byłem przygotowany i góra dała mi przytyczka w nos i 35 dni w ścianie i zabiegów i napierania i nic, i ja nawet do przełęczy nie doszedłem, pogoda po prostu się nie dało. Wtedy pamiętam, wyrzuciłem czekan, przecież to nie dla mnie. Ta moja droga w Góry Wysokie też nie była taka różowa i ja się uczyłem tego, żeby być takim człowiekiem, jakim jestem teraz, żeby cieszyć się z cudzego sukcesu, żeby nie musieć wejść na szczyt za wszelką cenę. Także Broad Peak to była dla mnie wielka nauczka. Wyprawa na Nanga Parbat w 2010 roku, kiedy razem z Arturem Heizerem na Orlim Gnieździe, tam gdzie znaleziono Elisabeth Revol, praktycznie już byliśmy w śmierci klinicznej, kiedy była choroba wysokościowa, gdzie Robert Kaźmierski uratował nam życie, wstrzykując deksametazon. To też była dla nas wielka, wielka nauczka. Wyprawa chociażby w ubiegłym roku na Manaslu, kiedy w ataku szczytowym spadło ponad metr śniegu i nie byliśmy w stanie się wspinać. Zostawiliśmy cały obóz drugi, obóz trzeci, zasypało wszystko. No dobrze, że przeżyliśmy, ale straciliśmy sprzętu za kilkadziesiąt tysięcy, bo po prostu góra powiedziała nam nie. A jak góra mówi nie, to znaczy, że nie.
I trzeba słuchać.
I trzeba słuchać, bo pogwałcenie takiego zakazu kończy się bardzo, bardzo źle. Także każda wyprawa niesie za sobą jakąś nauczkę, jakąś naukę. Wyprawa zimowa w 2011 roku na Broad Peak. Ja w ogóle na Broad Peaku dużo czasu spędziłem, kiedy 78 dni spędziliśmy w bazie. Było lodowe piekło.
Ale ostatecznie ma pan Broad Peak zdobyty?
Nie. I właśnie dlatego ten Broad Peak, pytała pani o ważną górę. Broad Peak dla mnie jest ważny, bo chcę go zdobyć, bo to nie jest góra trudna, a jakoś odmawia mi swoich wdzięków i ja tam kiedyś wrócę. I to jest jedyna góra, na którą tak naprawdę chcę wrócić, a są góry, których nie zdobywałem, a na które nie chcę wracać.
Trochę tym wątkiem wyprzedził pan pytanie góry marzenie, Broad Peak, tak?
Może nie góry marzenie, tylko góry, jednak trochę ambicji musi być w himalaiście. To nie tylko romantyzm i siedzenie i pisanie wierszy i bajek, ale jednak ten ząb i ten sportowy aspekt jest ważny. My musimy trochę tam powalczyć i tą górą takim zębem sportowym jest absolutnie Broad Peak. Natomiast górą, na którą bardzo bym chciał jeszcze pojechać i wrócić, to na pewno jest Daulagiri. Ładna góra. Natomiast to jeszcze dla mnie jest ważne, aby ta góra miała coś sobie takiego. Everest tego nie ma. I siedząc w bazie pod Everestem nie widzę góry. Nie widzę, widzę tylko ramię, coś wystaje, jakiś kawałek. Siedząc w bazie pod K2 mam całą piramidę przed sobą. I to jest właśnie fajne. To jest ten dobry czas, kiedy człowiek siedzi naprzeciw tego nieprawdopodobnego kolosa. A są takie właśnie szczyty, jak chociażby Manaslu, gdzie też nie widzimy z bazy szczytu. I to mi się nie podoba. Więc jak miałbym wracać gdzieś, to chciałbym pod taką górę, gdzie przez te 2 czy 3 miesiące cały czas będę miał kontakt. Tak, to wie pani, umawia się pani, ja z dziewczyną, a pani z chłopakiem i coś was dzieli i siedzicie za ścianą i nie widzicie siebie, nie ma tego kontaktu, więc jak ja się już chciałbym umówić z górą i spędzić na tej randce 2 miesiące, to chciałbym na tą moją wybrankę gapić się cały czas, więc na pewno będzie to taka góra, która będzie mi pokazywała wszystkie swoje wdzięki, nie wiem, czy da mi się dotknąć, ale przynajmniej sobie popatrzę.
Czyli pan tak zmysłowo podchodzi do
wspinania. Oj tak, bardzo. Filozofia, ktoś kiedyś pytał, czy kurtyka, czy kukuczka, no to ja kurtyka, czyli raczej to, co się dzieje w głowie, a nie tylko napieranie i walczenie.
Czego się życzy himalaistom?
Ktoś kiedyś zapytał mnie, czego ja się tak naprawdę boję. Czy boję się śmierci, czy boję się starości, boję się choroby. A ja zdałem sobie sprawę z tego, że bardzo boję się tego, żeby... Boję się tego, że przestanie mi się chcieć. Że w pewnym momencie siądę w fotelu i powiem, Fronia, po co ci to? Zobacz, jak tu jest fajnie. Siedź tu w chałupie. I jeśli ja dożyję takiego momentu, to będę nieszczęśliwy. Więc proszę mi życzyć tego, abym postąpił tak, jak pewien Japończyk, którego nazwiska nie pamiętam. Otóż ten Japończyk ileś lat temu był najstarszą osobą na Everestie. Był bardzo dumny z tego powodu. Minęło kilka lat, Japończyk zestarzał się jeszcze bardziej, ale w tym samym czasie jakiś Nepalczyk, będący starszy od niego, wszedł na Mount Everest. I ten Japończyk mówi, no dobrze, ale ja chcę być dalej najstarszym człowiekiem na Mount Everestie, a teraz jestem starszy od tego Nepalczyka, kiedy on wchodził, więc pojadę i znów zdobędę Mount Everest i będę najstarszym człowiekiem na Mount Everestie. Doszedł do bazy i umarł. Do zobaczenia w górach.
Do zobaczenia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Rafał Fronia.
Biegnę do Pałacu Brońskich, bo to jest taki mały Wersal i korzystając z chwili wolnej będę tam zwiedzał. To jest fajne miasto.